Gdy trzustka przestanie prawidłowo działać, to daje wiele różnych objawów, z których część może być na pierwszy rzut oka dość zaskakująca. Co więcej, zdarza się, że niektóre oznaki chorej trzustki przypisujemy chorobom wątroby lub pęcherzyka żółciowego, bo są one podobne. I w tym odcinku poruszę temat objawów i skutków, które mogą wskazywać, że z naszą trzustką dzieje się coś złego. Przy okazji też wyjaśnię, jakie badania zrobić, jeśli podejrzewamy problemy z trzustką i wspomnę, co może spowodować uszkodzenie tego narządu. Od razu też dodam, że dwie najczęstsze choroby trzustki to ostre i przewlekłe zapalenie, które mogą różnić się objawami i przyczynami, o czym powiem w trakcie filmu. Zacznę od objawów i skutków, które mogą świadczyć o tym, że trzustka nie domaga. Zarówno w przypadku ostrego, jak i przewlekłego zapalenia trzustki zwykle mamy do czynienia z bólem brzucha. Potrafi być on wyjątkowo silny, wręcz przeszywający i zazwyczaj pojawia się okresowo w górnej lub środkowej części brzucha. Może mieć on miejsce zarówno po posiłku, najczęściej na około pół godziny od jego spożycia, jak również może wystąpić niezależnie od niego. Zwykle utrzymuje się on przez kilka godzin. U osób z ostrym zapaleniem trzustki zazwyczaj trwa on dłużej niż jeden dzień i jest na tyle silny, że wymusza na nas poszukiwanie pomocy lekarskiej. Z kolei u osób z przewlekłym zapaleniem trzustki napady bólu o różnym stopniu nasilenia mogą trwać przez kilka dobrych lat, zanim zdiagnozujemy ten problem zdrowotny. Jak chodzi o charakterystykę bólu brzucha, to dość często jest to ból opasający i może promieniować nawet do pleców. Część osób z chorą trzustką zgłasza też tkliwość powłok brzucha. Mam tu na myśli sytuację, gdy czujemy napięcie i ból po naciśnięciu brzucha palcem. Jako ciekawostkę powiem, że w przypadku napadu bólu brzucha związanego z zapaleniem trzustki, pewną ulgę przynosi odpowiednie ułożenie ciała. Mam tu na myśli położenie się na lewym boku w pozycji skulonej, z kolanami przyciągniętymi do klatki piersiowej. Przy okazji jednak zaznaczę, że u pojedynczych osób przewlekłe zapalenie trzustki może przebiegać bez bólu brzucha. Samemu bólowi brzucha mogą towarzyszyć też dodatkowe objawy ze strony przewodu pokarmowego. Mowa tu przede wszystkim o wzdęciach, nudnościach i wymiotach. Tego typu objawy są spowodowane tym, że w przebiegu chorób trzustki narząd ten produkuje mniejsze ilości enzymów trawiennych potrzebnych do strawienia spożytego pokarmu. Poza tym chora trzustka wytwarza mniej wodorowęglanów, czyli substancji, których funkcją jest zobojętnianie kwaśnego soku żołądkowego. Z uwagi na to, że niewydolna trzustka może nie uwalniać wystarczających ilości enzymów trawiennych rozkładających tłuszcze, czyli tzw. lipazy trzustkowej, to w przebiegu choroby może wystąpić biegunka tłuszczowa. U osób z przewlekłym zapaleniem trzustki pojawia się cuchnący stolec, który ma gnilny zapach i który odznacza się mazistą konsystencją oraz ma połyskliwą powierzchnię, na której mogą być widoczne kropelki tłuszczu. Tu jeszcze dodam, że taki stolec ma to do siebie, że trudno jest go spłukać w toalecie. Przy czym należy podkreślić, że biegunka tłuszczowa ma miejsce w przypadku bardziej zaawansowanej postaci przewlekłego zapalenia trzustki, po wielu latach od jego powstania. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że biegunka tłuszczowa może mieć miejsce nie tylko w chorobach trzustki. Niejednokrotnie obserwujemy ją w chorobach wątroby, którym towarzyszy utrudniony odpływ żółci, czyli na przykład w marskości wątroby. Poza tym biegunka tłuszczowa towarzyszy osobom z celiakią, zespołem rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, czyli SIBO, a także występują one u pacjentów z mukowiscydozą. Problemy, o których przed chwilą wspomniałem, czyli ból brzucha, a także pozostałe dolegliwości żołądkowo-jelitowe sprawiają, że u pacjentów zmagających się z zapaleniem trzustki dość często obserwujemy utratę apetytu. Ponadto u osób z przewlekłym zapaleniem trzustki niejednokrotnie dochodzi też do trudnej do wytłumaczenia postępującej utraty masy ciała. Spadek wagi wynika nie tylko ze wspomnianej utraty apetytu, ale również z tego, że w przebiegu źle pracującej trzustki dochodzi do zaburzeń w trawieniu i wchłanianiu składników pokarmowych. Czyli w przypadku, gdy nasza trzustka jest w nie najlepszej formie, organizm człowieka nie może w pełni wykorzystać pokarmu, który na co dzień spożywamy. Do tego przewlekły stan zapalny towarzyszący chorej trzustce sprawia, że wzrasta nasze zapotrzebowanie energetyczne, któremu trudno jest nam sprostać. Te wszystkie pojedyncze elementy sprawiają, że dochodzi właśnie do nieoczekiwanego obniżenia masy ciała, a w skrajnych przypadkach nawet do wyniszczenia organizmu. Dość charakterystycznym objawem ostrego zapalenia trzustki jest pojawienie się gorączki. Według literatury fachowej podwyższona temperatura ciała pojawia się nawet w aż 85% przypadków. Wspomniana gorączka jest spowodowana tym, że w przebiegu chorób trzustki dochodzi do przedwczesnej, zbyt szybkiej aktywacji enzymów trzustkowych, które powodują uszkodzenie tego narządu. Bo należy wiedzieć, że trzustka uwalnia enzymy trawienne w formie nieaktywnej właśnie dlatego, aby nie nadtrawiły one samej trzustki. W normalnej sytuacji enzymy te ulegają bowiem aktywowaniu dopiero w świetle jelita. Efektem nadtrawienia trzustki jest pojawienie się silnego stanu zapalnego, który wiąże się właśnie z wystąpieniem gorączki. Spodziewam się, że dla niektórych osób zaskakujący może być fakt, że ostre zapalenie trzustki może dawać też objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego. Należy bowiem wiedzieć, że w przebiegu tej choroby może dojść do pojawienia się tzw. zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej. To z kolei sprawia, że dochodzi do zaburzenia pracy serca. Objawem tego stanu rzeczy jest przyspieszenie czynności serca powyżej 100 uderzeń na minutę, czyli mówimy o tachykardii. Często skurcz pojawia się średnio u co drugiej osoby z ostrym zapaleniem trzustki, a nawet nieco częściej. Poza tym warto wspomnieć o tym, że w przebiegu ostrego zapalenia trzustki niejednokrotnie dochodzi też do spadku ciśnienia tętniczego, co fachowo określamy mianem hipotensji. Nieoczywistym na pierwszy rzut oka skutkiem zapalenia trzustki jest też pojawienie się żółtaczki, która wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z chorobami wątroby i kamicą żółciową. Jak się jednak okazuje, może ona towarzyszyć również problemom z trzustką. Jest ona głównie wynikiem tego, że w przebiegu chorób trzustki może dojść do jej powiększenia. Z kolei taka powiększona trzustka uciska drogi żółciowe, powodując ich niedrożność i w ten sposób uniemożliwia odpływ żółci. Przy czym muszę podkreślić, że nie u wszystkich pacjentów z niedrożnością dróg żółciowych spowodowaną zapaleniem trzustki występuje żółtaczka. Tu muszę zaznaczyć, że żółtaczka ta może mieć charakter stały, nawracający lub samoistnie przemijający. Według danych literaturowych żółtaczka pojawia się u około 30-50% pacjentów zmagających się z przewlekłym zapaleniem trzustki. W przebiegu samej żółtaczki możemy wyszczególnić kilka dość charakterystycznych objawów. Przede wszystkim mamy do czynienia z zarzuceniem białkówki oczu oraz śluzówek. Dodatkowo dochodzi do żółto-brązowego zabarwienia skóry, co jest podyktowane odkładaniem się bilirubiny w tkankach, czyli żółtego barwnika powstałego z rozkładu krwinek czerwonych. W sytuacji, gdy drogi żółciowe są drożne, wówczas wątroba poprzez właśnie drogi żółciowe transportuje bilirubinę do przewodu pokarmowego, która następnie jest usuwana wraz z kałem. Gdy drogi żółciowe są zaś uciśnięte przez chorą trzustkę, wówczas bilirubina nie może przedostać się do jelit, w efekcie czego gromadzi się w ciele, powodując właśnie zarzucenie powłok skórnych. Od razu też dodam, że bilirubina nadaje stolcowi ciemną barwę. Natomiast, tak jak wspomniałem, w przebiegu żółtaczki barwnik ten nie przedostaje się do przewodu pokarmowego, czego objawem jest odbarwienie stolca, który przybiera jaśniejszą barwę. W przypadku, gdy bilirubina nie może zostać usunięta drogą pokarmową, wówczas jej nadmiar gromadzi się z kolei we krwi, a wraz z nią przechodzi przez nerki i jest usuwany wraz z moczem, a to skutkuje pociemnieniem moczu. Przy okazji też dodam, że część osób, u których pojawiła się żółtaczka, doświadcza również świądu skóry. Warto wiedzieć też o tym, że w wyniku ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki powoli rozwija się cukrzyca. Wynika to z tego, że trzustka jest narządem odpowiedzialnym za produkcję insuliny, czyli hormonu biorącego udział w transportowaniu glukozy z krwi do komórek, a więc pomagającego obniżyć stężenie cukru we krwi. Gdy dochodzi do samostrawienia trzustki w przebiegu jej zapalenia, wówczas uszkodzeniu ulegają tzw. komórki beta-trzustki, które właśnie produkują i uwalniają insulinę. W jednej z nowszych prac naukowych z 2022 roku możemy przeczytać, że cukrzyca rozwija się u około 30-40% pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki. Przy czym w ciągu pierwszych 3 lat od wystąpienia przewlekłego zapalenia trzustki cukrzyca pojawia się u 15% osób. Zgodnie z tymi informacjami wśród objawów chorej trzustki możemy wyszczególnić objawy typowe właśnie dla cukrzycy. Takimi najbardziej charakterystycznymi oznakami cukrzycy są poliuria, polidypsja i polifagia. I już tłumaczę, co kryje się za tymi określeniami. A mianowicie poliuria to nic innego jak nadmierne wydalanie moczu. Gdy stężenie cukru we krwi osiągnie niebezpieczny poziom, wówczas organizm stara się go pozbyć na wiele różnych sposobów, jednym z nich jest usuwanie glukozy wraz z moczem. W efekcie pacjenci z zapaleniem trzustki, u których pojawiła się cukrzyca, częściej odwiedzają toaletę i wydalają większe ilości moczu. Mam tu na myśli nawet około 2,5 litra dziennie. Polidypsja to z kolei wzmożone pragnienie, które jest podyktowane m.in. tym, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli usuwaniem dużych ilości moczu. W momencie, gdy tracimy wodę z moczem, wówczas w naszym ciele włącza się potrzeba sięgnięcia po duże ilości płynów. Mamy też polifagię, czyli napady głodu. Wilczy głód pojawia się dlatego, że w przebiegu cukrzycy glukoza zamiast przedostać się do komórek naszego ciała, to pozostaje we krwi. W efekcie nie może zostać ona wykorzystana do produkcji energii. Czyli mamy tu sytuację, gdy glukoza nie może być przekształcona w energię, zaś brak energii wywołuje właśnie silne uczucie głodu. Co więcej, dodam też, że głód ten niejednokrotnie nie ustępuje nawet po spożyciu posiłku. Na marginesie wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa wartościowe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty na kilka minut czytania. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Tak jak już wspominałem, w przebiegu niewydolności trzustki spowodowanej jej zapaleniem dochodzi do upośledzenia trawienia tłuszczów. W efekcie u osób tych obserwujemy również ograniczone wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witamin A, D, E i K. Według literatury fachowej spośród wszystkich składników pokarmowych u pacjentów z niewydolną trzustką najczęściej stwierdza się właśnie niedobór witaminy D. Jako ciekawostkę tylko powiem, że następne w kolejności są pierwiastki takie jak cynk i magnez. Brak tych składników sprawia, że u osób z przewlekłym zapaleniem trzustki dochodzi do osłabienia kości. Dotarłem do najnowszej pracy naukowej z lipca 2023 roku, która pokazała, że częstość występowania złamań kości u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki wynosi 14%. Ponadto naukowcy wykazali, że wspomniane osoby mają niemal trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju osteoporozy w porównaniu do osób zdrowych. Stąd złamania kości i osteoporozę możemy zaliczyć do objawów i skutków zapalenia trzustki. Teraz powiem Państwu, jakie badania wykonać, jeśli podejrzewamy u siebie chorobę trzustki. W pierwszej kolejności należy oznaczyć aktywność enzymów trzustkowych we krwi, czyli lipazy i amylazy. Trzykrotne lub wyższe zwiększenie ich aktywności może wskazywać na ostre zapalenie trzustki. Przy czym muszę zaznaczyć, że w przypadku zarówno ostrego, jak i przewlekłego zapalenia trzustki, normy dla tych enzymów wcale nie muszą być przekroczone. Jednym z najważniejszych kryteriów rozpoznania ostrego zapalenia trzustki jest też pojawienie się charakterystycznego bólu brzucha, o którym mówiłem na początku filmu, czyli bólu nagłego i silnego, zlokalizowanego w nadbrzuszu, często promieniującego do kręgosłupa. Dodatkowo pomocniczo można wykonać badania obrazowe w postaci tomografii komputerowej, ale jeśli dwa pierwsze kryteria zostały spełnione, to w praktyce nie wykonuje się badań obrazowych, a rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki stawia się na podstawie aktywności enzymów trzustkowych i zgłaszanego bólu. Niekiedy najpierw zamiast tomografii komputerowej wykonuje się USG jamy brzusznej, niemniej w niektórych przypadkach nie daje ono zbyt dobrej oceny stanu trzustki i nie umożliwia dokładnej oceny stopnia jej uszkodzenia. Podobne kroki podejmuje się w celu rozpoznania przewlekłego zapalenia trzustki. Trzeba jednak mieć świadomość, że wczesne stadia tej choroby są bardzo trudne, a czasem i nawet niemożliwe do zdiagnozowania. Pomocniczo w celu oceny czynności trzustki wykonuje się też badanie aktywności elastazy pierwszej w kale, czyli jeszcze innego z enzymów trzustkowych, a także dokonuje się 72-godzinną zbiórkę stolca w celu stwierdzenia dobowego wydalania tłuszczów z kałem, aby rozpoznać biegunkę tłuszczową. W przypadku przewlekłego zapalenia trzustki największą zaś wartość diagnostyczną ma ultrasonografia endoskopowa, czyli metoda, która swoim przebiegiem nieco przypomina gastroskopię. Pozwala ona na rozpoznanie ostrego, jak również przewlekłego zapalenia trzustki w dość wczesnym jego stadium, jak również umożliwia ocenę powikłań wspomnianej choroby. Niekiedy zleca się też oznaczenie stężenia witaminy D, a także poziomu glukozy we krwi, ponieważ tak jak już powiedziałem, na wartość tych dwóch parametrów niejednokrotnie ma wpływ stan naszej trzustki, a konkretnie stopień jej uszkodzenia w przebiegu przewlekłego zapalenia. Teraz jeszcze dwa słowa o tym, co takiego sprawia, że nasza trzustka choruje. Otóż większość zachorowań na zarówno ostre, jak i przewlekłe zapalenie trzustki jest spowodowana nadużywaniem alkoholu, przy czym dodam, że jego rodzaj nie ma znaczenia. Poza samym alkoholem, zapalenie trzustki może być następstwem kamicy żółciowej. Są to dwie główne, uchwytne przyczyny chorób trzustki. Warto jednak wiedzieć, że ryzyko ich wystąpienia zwiększa również wysokie stężenie trójglicerydów we krwi naczczo powyżej 300 mg na decylitr, hiperkalcemia wywołana np. nadczynnością przytarczyc, nadwaga i otyłość, a także zakażenia bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze. Zapaleniu trzustki sprzyja też palenie tytoniu, jak również długotrwałe przyjmowanie niektórych leków, w tym np. statyn, inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz estrogenów. Dobrze mieć też świadomość, że przewlekłe zapalenie trzustki może mieć podłoże autoimmunologiczne. Poza tym niektóre osoby mają też pewne predyspozycje genetyczne do wystąpienia ostrego lub przewlekłego zapalenia trzustki. Jeśli ten film był dla Państwa pomocny lub wartościowy, to proszę o pozostawienie kciuka w górze. Jednocześnie zachęcam też do obejrzenia materiału, w którym z kolei opowiadam o tym, jak obniżyć trójglicerydy, których, tak jak przed chwilą wspomniałem, bardzo wysoki poziom może doprowadzić do ostrego zapalenia trzustki. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.